Radio Pro. Osmolineum, czyli porozmawiajmy o książkach. Witamy bardzo serdecznie, Iwona Osmulska, dzień dobry.
Dzień dobry Andrzej Kusy,
witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Osmolineum, czyli porozmawiajmy o książkach. Miesiąc szybko minął, ale w końcu mogliśmy się spotkać, by Państwu przekazać kilka ciekawych informacji, to ze strony Iwonki oczywiście, o książkach tradycyjnie w Osmolineum, o nowościach, o tym, co może bardziej tak to, co anonsowaliśmy przed kilkoma tygodniami, czyli takie ze strony Iwonki polecenia na wakacje, prawda? Tak się umawialiśmy. Taką lekturę na wakacje, powiedziałbym, lżejszą. To może ja pierwszy dzisiaj, czy mogę, Iwonko?
No
to
tak, musisz.
Ja tylko pięć minut, od 5 do 15 minut.
5 minut gadania?
Chciałbym Państwu i Tobie też, Iwonko, polecić książkę Przemysława Semczuka. Czarna Wołga, czyli kryminalna historia PRL-u. No to jest ciekawa opowieść, właściwie kilkanaście opowieści przeróżnych. Te, które w tamtych czasach, w czasach PRL-ów, czyli w latach 50., 60. czy 70., no nie wyszły tak na światło dzienne z różnych względów. Przecież PRL to wtedy Polska była takim krajem,
tak,
i absolutnie nie było żadnych afer, żadnych morderstw. PRL wydawał się taką oazą spokoju, a rzeczywistość była inna. Serie napadów w Warszawie przypominały na przykład sceny z amerykańskich filmów kryminalnych, takie napady na bank były przecież, różne rabunki, włamania, morderstwa, gwałty były codziennością socjalistycznej Polski, a do tego jeszcze porwania dzieci, bo w pierwszych latach po wojnie nie prowadzono takiej statystyki. Dopiero na przełomie 51 chyba albo 52 roku, w ciągu 5 lat porwano albo zaginęło 200 dzieci. Także to jest olbrzymia. Oczywiście dzięki Bogu tam większość się odnalazła, ale część oczywiście nie, niestety. Oczywiście tych zgłoszonych, bo wiele było też takich przypadków, które zgłaszane też nie były. Także to była taka codzienność. I skąd ten tytuł Czarna Wołga, bo dla osób, które urodziły się w latach 60., to tak, to jest coś oczywistego, w sensie takim, że była taka legenda, taka forma przestraszenia, żeby dzieci nie wychodziły gdzieś tam same, właśnie o Czarnej Wołdze, a to wynikało z tego, że w 1965 roku uprowadzono małą dziewczynkę o imieniu Lilka. Świadkowie zapamiętali dwie kobiety i dziecko wsiadające do taksówki Czarnej Wołgi właśnie. I dziewczynkę na szczęście odnaleziono, a porywaczki trafiły pod sąd, jednak Czarna Wołga i jej kierowca przepadli bez śladu, ale tak narodziła się właśnie ta legenda. W tej książce, liczącej prawie 500 stron, mamy wiele różnych niezwykłych przypadków. Nawet jest opis osoby, która podkładała ładunki wybuchowe na trasie przejazdu Władysława Gomułki w latach 60. Jest niezwykła opowieść o Jerzym Nasierowskim, który jest też autorem kilku książek. Także na wakacje myślę, że to dobra lektura. Czytają się bardzo szybko, z zaciekawieniem otwierają się nam oczy, bo myśleliśmy, że w socjalistycznej ojczyźnie było tak wszystko miło, wesoło, przepięknie, a większość tych przypadków, tych zbrodni nie była w ogóle nagłaśniana.
I Czarnowoga do tej pory źle się kojarzy.
Czy źle się kojarzy, tak, oczywiście. Jeszcze jedna książka, ale to tak szybciutko, Mieczysław Jałowiecki, Na skraju imperium i inne wspomnienia. W jednej pozycji trzy książki, trzy wydania, które ukazały się wcześniej, teraz zgromadzone w jednej. No niezwykła opowieść naocznego świadka przemian historycznych sprzed II wojny światowej, w czasie II wojny światowej i nawet jeszcze wcześniej sprzed I wojny światowej, także niezwykła to jest opowieść i czyta się również wyśmienicie. Także Mieczysław Jałowiecki, Na skraju imperium i inne wspomnienia oraz Ta czarna wołga, szczerze Państwu polecam. To ja już się, że tak powiem, wyłączam.
Już mogę?
Tak.
Cieszę się. No ja dziś znowu mam jakąś taką odsłonę czytelniczej mieszanki, ale ponieważ czytam różne gatunki literatury, no to i moje propozycje dla Państwa siłą rzeczy są różne. A zacznę dziś tak dosyć pastelowo. Pierwsza moja propozycja to książka Katarzyny Michalak pod tytułem Domek nad potokiem. Katarzyna Michalak jest jedną z bardziej popularnych autorek literatury, tak zwanej kobiecej, choć ja bym tego tak nie dzieliła w taki sposób, bo znaczy, że co, że kobieta to jakieś wzruszenia, łzy, omdlewanie i książę na białym koniu, a męska to krew, pot i mord? No przecież nie. Dzieli się to wszystko na dobrą i złą literaturę i tyle. Mottem tej książki jest: jeśli masz rodzinę, która cię kocha, kilkoro przyjaciół, dach nad głową i jedzenie na stole, jesteś bogatsza, niż ci się wydaje. No z całą mocą się pod tym podpisuję. Bohaterka tej książki, Jagoda Ciszek, była szczęśliwa, spełniona, miała urocze mieszkanie, dobrą pracę, pełne konto. Mężczyzna, który kochał ją nad życie, no, znaczy tak mówił. Jak się okazało, rzeczywiście tak mówił. Jagoda ulega wypadkowi, który odebrał jej zdrowie, a ten pięknie mówiący, no przepraszam, podły mały człowiek zdradził, wyrzucił ją z domu, odebrał właściwie wszystko, co miała. Mówił o takich rzeczach materialnych, bo oprócz strat materialnych Jagoda straciła również wiarę w człowieka, wiarę w sens swoich działań. Ale nie ponosisz porażki, kiedy stracisz wszystko. Przegrywasz dopiero wtedy, gdy się poddajesz. Jagoda więc się nie poddaje, mimo strat na różnych polach próbuje się podnieść z parteru, stanąć na własnych nogach i dokonuje tego. Przy dużym udziale bratniej duszy, innego życiowego rozbitka, którym jest pewien weterynarz o zagadkowym i takim dość ciekawym imieniu Jaśmin. Jest to człowiek dosyć odważny, niezłomny, pracowity i o naprawdę wielkim, wielkim sercu. I tak oboje próbują zawalczyć o własne życie, a także o siebie. Właściwie tu przerwę opowieść, bo naprawdę jest bardzo ciekawa, kończy się jak to u Michalak prawie zawsze happy endem, ale takim pokręconym trochę. Polecam tę oraz inne książki Katarzyny Michalak, one są pełne emocji. Powieści są takie dla czytelniczek, dla czytelników. Jest ona dosyć mocno eksponowana za granicą. Zresztą w 2015 roku według badań Biblioteki Narodowej zdobyła pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych pisarzy, wyprzedzając na przykład Norę Roberts.
No proszę.
Katarzyna Michalak, Domek nad Potokiem.
Także polecamy serdecznie. Ja myślę, że w tych internetowych księgarniach również można znaleźć pozycję.
To jest nowość, to jest nowość przed kilku tygodni, także to jest na pewno wszędzie.
Polecamy Państwu internetowe księgarnie, ponieważ te naziemne troszeczkę drożej sprzedają, prawda? Tak mi się wydaje.
No, ja dawno nie kupowałam takiej ceny stacjonarnej, więc... No.
Tych naziemnych, najbardziej popularnych, wiadomo jaką chodzi, to tam rzeczywiście ceny są z kosmosu. No. Także zanim Państwo tam kupią, czy znajdą swoją ulubioną pozycję, to no, raczej lepiej sobie, wiadomo, troszkę to czasu zajmuje w penetracja internetu, ale warto z tego skorzystać, bo później w kieszeni zostaje albo na drugą książkę więcej pieniędzy.
Otóż to właśnie. No to przenosimy się na dawne Kresy Wschodnie. Czy pamiętają Państwo taką trylogię Sami Swoi, Nie ma mocnych, kochaj albo rzuć? Jestem przekonana, że tak.
Czy ja mogę powiedzieć? Ja pamiętam jeszcze.
Każdy ją pamięta.
Ale sequel jest nakręcony ponoć, tak? Czy już jest? Czy jest kręcony?
Myślę,
tej trylogii.
Że większość z nas oglądała ten film po wielokroć. Soczystość postaci, zdarzeń i humoru wciąż przyciąga, bezustannie śmieszy, rozbawia, zaskakuje i tam się cały czas coś nowego znajduje. A ja mam przed sobą książkę scenarzysty tej trylogii Andrzeja Molarczyka. Jest to książka z 2011 roku pod tytułem Każdy żyje jak umie. Podtytuł jest Skąd się wzięli sami swoi. I do tego właśnie Andrzeju się odniosę. Ponieważ książka jest podstawą do scenariusza tego nowego filmu w reżyserii Artura Arzmijewskiego Sami swoi początek. Andrzej Molarczyk napisał wiele książek, wiele reportaży, słuchowisk, ale no dziś pozostanie przy tym właśnie Każdy żyje jak umie. Książka przedstawia wydarzenia, które dzieją się w rodzinnych stronach bohaterów wymienionej trylogii, zanim zmuszeni oni zostali porzucić swoją małą ojczyznę na skutek wojny i różnych innych zawirowań historii. Dzieje tych bohaterów to i komedia, i dramat, a nawet tragizm. No, trzeba rzeczywiście głębiej się zanurzyć w ich życie, żeby zrozumieć po przybyciu na te ziemie odzyskane, zrozumieć ich tęsknotę za bardziej niebieskim niebem, za bardziej pachnącym chlebem, za piękniejszymi kwiatami, za bardziej żyzną ziemią, no po prostu za lepszym w ich mniemaniu życiem, które zmuszeni byli zostawić, z którego zostali wyrzuceni w zasadzie, wplątani w historię, w sytuacje przez nich niezawinione. I jak mówi bohater tej książki, nie ma tylko jednej prawdy, bo zawsze jest ta moja i ta twoja. Inna jest prawda tego, co ucieka, a inna tego, co goni. Książka jest nasycona takim kresowym zaśpiewem, jakąś taką prostą chłopską logiką i mądrością oraz prawdami. Czyta się ją naprawdę fantastycznie, zwłaszcza jeżeli identyfikuje się te osoby, bohaterów tej książki, z obejrzanym filmem, z bohaterami obejrzanej tej właśnie trylogii. Tam jest oczywiście, nie ma przełożenia jeden do jednego, ale naprawdę wystarczy tylko się zagłębić leciutko w tą książkę i już się słyszy ten zaśpiew Kargula, Pawlaka. To słychać.
Ale dobór aktorów wtedy był no po prostu idealny. Chociaż Pawlaka miał grać, już nie pamiętam kto, ale ktoś inny.
Tam z głosami było tylko troszeczkę inaczej, ponieważ głos w pierwszej części...
To nie było Hańczy, nie był Hańczy, tak,
nie
tak.
Był Hańczy, nie był Hańczy.
Innego aktora, tak.
Zresztą głos również Jadwigi, Jaćki tak zwanej, też nie był głosem tejże aktorki, ale to nie szkodzi, to jakby nie ma żadnego znaczenia i tak...
Hańczę już usłyszeliśmy w drugiej i w trzeciej części, także...
To właśnie. No to pozostańmy jeszcze przez chwilę na tak zwanym wschodzie. Otóż w podróż zabiera nas jeden z naszych najlepszych, a mój ulubiony pisarz, mianowicie Andrzej Staszuk. Za pośrednictwem swojej najnowszej książki, która ukazała się kilka tygodni temu, 2-3, jest to książka pod tytułem Rzeka Dzieciństwa, zabiera on nas nad Bug. To jest jego Rzeka Dzieciństwa. On
tutaj urodził się w Warszawie, ale... Tak, to mi się kojarzy od razu z utworem Breakoutów Rzeka Dzieciństwa. Właśnie.
A to całkiem co innego. Ja na przykład urodził się w Warszawie, ale dosyć dużą część swojego dzieciństwa spędził właśnie nad Bugiem u dziadków. Andrzej Stasiuk jest prozaikiem, jest poetą, dramaturgiem, eseistą, publicystą, a także wydawcą. Wraz z żoną posiadają takie wydawnictwo Czarne. Wiele książek tam stamtąd.
Tak, tak, właśnie tak. Kojarzy mi się. Wiele pozycji właśnie z tego wydawnictwa Czarne już widziałem. I chyba mam na półce.
No właśnie. Jest laureatem wielu nagród. No dla mnie jest bardzo ważnym pisarzem. Cenię go jako pisarza i jako człowieka. Bardzo odpowiada mi jego ogląd świata, jego dystans, ciekawość ludzkiej natury, ciekawość przyrody, zachwyt nad tą przyrodą. No to jest mistrzostwo świata naprawdę. Ale żeby Stasiuka zrozumieć, trzeba choć 2-3 książki przeczytać. Ma taki dosyć specyficzny język. Przeplatana jest teraźniejszość z przeszłością. Zresztą on jest od zawsze zafascynowany wschodem. Bezkresnymi stepami Mongolii, szerokimi, pustymi przestrzeniami Azji, niczym nieobleczonym niebem, wygwieżdżonym do granic niemożliwości. Bardzo lubi na przykład spać na stepie, w śpiworze po prostu. Fascynuje go wschód generalnie, co wszystko widać w jego książkach. Na przykład Osiołkiem, Jadąc do Babadak, Wschód, no i jeszcze inne. Fascynuje go, jak on mówi, nieskończoność i nicość. Ostatnia jego książka troszeczkę jest z nim osobiście związana, ale to nie jest jego jakaś biografia czy autobiografia. Ta rzeka jego dzieciństwa, ten Bug, związany jest, mówię, ściśle z jego dzieciństwem i tak naprawdę to on uważa tę rzekę, uosabia ją jako taką granicę między wschodem a zachodem. On zachodu tak nie bardzo, może nie to, że nie lubi, ale jakby nie czuje się tam dobrze, bo tak jak pyta, gdzie ten zachód właśnie zaczyna się? W Grecji, w Hiszpanii, czy już w Niemczech? Gdzie? A wschód, wiadomo, za Bugiem. Jest to jakaś taka granica. No tak w rzeczywistości to jest, no to zawsze była rzeka graniczna. Dla niego ten wschód właśnie jest za Bugiem. Czy to jest granica między wschodem a zachodem, czy między dobrem a złem, czy między bielą a czernią? No tak to sobie każdy może odpowiedzieć, jak już przeczyta. Jest w tej książce również wątek naszej współczesnej wojny. Andrzej Stasiuk jeździł tam z żywnością, z lekami, z samochodami, zawoził tam właśnie jakieś Land Rovery, które zdobywał przez swoją fundację. Przez fundację, w której działa, może tak, bo nie dokładnie wiem, czy on rzeczywiście tą fundację sam stworzył. No jest to piękna książka, trochę wspomnieniowo nostalgiczna, trochę filozoficzna, trochę wspomnienia. Trochę wspomnień tam zawarł.
Troszkę autobiograficzna taka, tak?
Nie, właśnie to nie jest autobiografia. On tam się odnosi do swojego życia, ale to nie jest autobiografia, absolutnie. No jest to opowieść generalnie o rzece, której wzdłuż której i wokół której działa się historia i dalej się dzieje. Polecam gorąco tę powieść. Jest to taka opowieść kończąca się zresztą dotarciem do źródeł Bugu na Ukrainie. Stasiu generalnie nakazuje Właściwie to nie nakazują, właściwie pokazuje nam spojrzeć, jak spojrzeć szerzej, głębiej na świat. Ja mam taki apel. Kochajmy Andrzeja Stasiuka.
No, polecamy serdecznie. Ten apel też polecamy. Ja polecam serdecznie i trzeba się wziąć za prozę pana Stasiuka w takim razie. Sobie tu zanotowałem kilka rzeczy dzisiaj, także no, niestety nie mam jeszcze ich na półce, ale dzięki tobie, Iwonko, prawdopodobnie będę miał kolejne pozycje do przeczytania.
Bardzo polecam. I teraz szybciutko ze wschodu wracamy do centralnej Polski, a właściwie nawet prawie
do Łodzi.
A właściwie do Łodzi.
Myślałem, że do piątku. Mów w piątku jest.
Nie, to nie? Pomyłka troszeczkę z tym piątkiem, ale nieważne.
Ponoć, tak, pomyłka. A to gdzie jest ten środek Polski, jak nie w piątku? Koło piątku.
Troszeczkę się też pomyli, nieważne.
Bo środek Europy jest gdzieś w okolicach Białegostoku, tak? Aha, rozumiem, dobrze. To już wracamy na tory odpowiednie. Wracamy do Polski centralnej, czyli do piątku, znaczy koło piątku.
Zdecydowanie koło piątku leży Łódź. Tak, dobrze, niech tak będzie. Otóż w Łodzi mieszka Krzysztof Balcer, przepraszam. Postać jak najbardziej autentyczna, znana i uznana. Wielki specjalista, fachowiec wysokiej klasy. No już mówię. Mam już przed sobą książkę Radomira Wita pod tytułem Negocjatorzy policyjni i w podtytule Zawsze chodzi o życie. Ukazała się ona kilka tygodni temu. No i kilka słów może o autorze. Radomir Wit jest bardzo młodym, 32-letnim zaledwie dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Jest dziennikarzem sejmowym i politycznym. Jest bardzo inteligentny, mądry, opanowany, dociekliwy. Jest zawsze doskonale przygotowany, jest błyskotliwy. Moim zdaniem jest jednym z najlepszych już w tej chwili dziennikarzy polskich. A jego książka Negocjatorzy policyjni jest zbiorem opowieści ludzi, którzy wykonują tenże, kurczę, nie wiem, czy to nazwać zawodem. No w każdym razie ratują ludzi będących w kryzysie. Ta książka pokazuje ich w sytuacjach takich ekstremalnych, kiedy zagrożone jest życie obu stron, negocjatorów również. I jest to dosyć specyficzny rodzaj działania, kiedy każde, absolutnie każde słowo ma znaczenie. Kiedy nie wolno lekceważyć człowieka, z którym się negocjuje. Który stoi na przykład, nie wiem, na dachu. Chce skoczyć z komina. Lub ma przy sobie broń. Nie wolno kłamać wtedy. Trzeba z nim rozmawiać tak, żeby zbudować zaufanie do siebie. Tak, żeby bezpiecznie zakończyć negocjacje z sukcesem. To oczywiście nie zawsze się udaje, ale w większości tak. Te negocjacje trwają czasem kilka minut, czasem kilka godzin, a niekiedy mogą trwać i kilka dni, jeżeli na przykład w grę wchodzi porwanie. Negocjatorzy pracują w zespołach trzyosobowych, to jest ze względu na bezpieczeństwo. I na taką no głównie bezpieczeństwo, bo jeden chroni drugiego, trzeci może zbierać wokół tego miejsca zdarzenia informacje, które są przekazywane później temu głównemu negocjatorowi. W Polsce tych negocjatorów jest około 300. No to są ludzie, którzy cechują się takim panowaniem nad emocjami, empatią, zdolnością budowania granic bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy biorą udział w akcji. Koniec negocjacji to moment, kiedy wszyscy są bezpieczni. Wtedy do akcji wchodzą inne służby. Najpierw lekarze, policja, antyterroryści, prokuratura oczywiście. Radomir Wit tutaj w sposób naprawdę fascynujący pokazuje pracę negocjatorów, a w szczególności Krzysztofa Balcera, wyjątkowego człowieka. Lektura tej książki wzbudza taki dreszcz niepokoju, ale i fascynuje, zaciekawia, pozwala zrozumieć pozwala zrozumieć ich sposób działania, sposób oddziaływania na człowieka, żeby dostrzec w nim również dobro, bo tam pewnie jest. Polecam gorąco Radomir Witt, Negocjatorzy policyjni. No i dziś to właściwie wszystko dla Państwa przygotowałam. Myślę, że spotkamy się we wrześniu. Mam nadzieję, że zechcą Państwo mnie posłuchać jeszcze.
We wrześniu czy pod koniec sierpnia? We wrześniu, tak? Czy pod koniec sierpnia?
No, może we wrześniu.
We wrześniu. Czyli we wrześniu po wakacjach spotykamy się.
Może
dziękuję
Państwo się, może Państwo będą jeszcze mieli ochotę mnie
na pewno
posłuchać.
Na pewno. A ja się zorientowałem, gdzie jest środek Europy, geograficzny środek Europy. To jest w Suchowoli, koło Białegostoku. I tam jest specjalny taki obelisk, jak będą Państwo na wakacjach, może w pobliżu Białegostoku i Suchowoli, to można sobie zobaczyć. Mówimy o geograficznym środku Europy, nie Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej to troszkę inaczej. Inne państwa wchodzą, dlatego ten środek Unii Europejskiej byłby zupełnie w innym miejscu. Ale gdzie, to jeszcze nie wiem. Poszukam. I na pewno we wrześniu Państwa poinformujemy. Dziękuję, Iwonko.
Życzę Państwu udanych wakacji, udanych urlopów, wyjazdu, wypoczynku w pięknych okolicznościach przyrody i nie zapomnijcie Państwo zapakować do bagażu choć jednej książki.
Właśnie, chociaż jednej, bo ja to zazwyczaj pakuję kilka, a Ty, Iwonko, ile pakujesz? Kilkanaście pewnie.
Oj.
Nie?
Na
a, jeszcze starym zwyczajem zapomniałem, tradycji musi stać się zadość. Ile na liczniku? 60. Fantastyczna liczba, czyli 10 książek na miesiąc. No to co trzeci dzień wymiana, następna książka. Gratuluję. Ja się nie będę chwalił, bo moja liczba przy Twojej liczbie jest tak śmieszna, że lepiej się nie uzewnętrzniać z tą liczbą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Iwonko, Tobie życzę także miłych wakacji, miłego urlopu, odpoczynku, nabrania sił do kolejnych opowieści o książkach w Osmo Lineum. Dziękuję
bardzo
serdecznie.
Dziękuję.
Miłego dnia życzymy. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.